Czy Polska prowadzi suwerenną politykę, czy też jest traktowana jak bantustan, co ponoć stwierdził jeden z polityków rządowych? Spójrzmy na politykę zagraniczną. Pewien duży kraj chce pochłonąć mniejszy. Właściwie wprost grozi wojną. Czy Polska występuje w obronie zaatakowanego? Nie. Pod naciskiem mocarstwa Polska uznaje, że mniejszy kraj nie istnieje. Pod naciskiem mocarstwa polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych cenzuruje nawet własne komunikaty. Kto traktuje Polskę jak bantustan? Idź pod prąd na żywo. Zapraszam. Witam Państwa, Idź pod prąd na żywo, Cezary Kłosowicz. A już połączyliśmy się z korespondentką telewizji Idź pod prąd na Tajwanie, Hanną Shen. Dzień dobry, a właściwie dobry wieczór.
Dobry wieczór, tak. U nas już jest po 7 wieczorem, tak wczesny wieczór. No, tak, dobry wieczór.
No myślę, że jeśli ktoś tej zagadki nie rozwikłał wcześniej, to teraz już na pewno wie, że chodzi nam o Chiny. W kwestii tego, kto traktuje Polskę jak bantustan. Bantustan to słowo użyte ponoć w mailu przez Michała Dworczyka w odniesieniu do Stanów Zjednoczonych, ale to mail sprzed 3 lat. My natomiast chcemy się zająć tym, jak Chiny wpływają między innymi na polską politykę i widzimy to po owocach. Mówiliśmy już o tym, że Polska dała Tajwanowi 400 tysięcy szczepionek, ale zaraz następnego dnia minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau na Litwie taką oto wypowiedź popełnił, zacytuję. Gdy idzie o sprawę Chin i Tajwanu, stanowisko Polski jest absolutnie jasne. Uznajemy politykę jednych Chin, uznajemy Tajwan jako część Chin. Dlatego mówiłem o tym, że no, praktycznie uznaliśmy, że kraju nie ma, że kraj taki jak Tajwan nie istnieje. Jak zareagowali Tajwańczycy na tę wypowiedź naszego ministra?
Znaczy, tajwański MSZ wydał, na początku było w ogóle nie wierzyli w to, że to jest prawdziwa wypowiedź, dlatego że ta wypowiedź najpierw się ukazała w Sputniku, a potem w Huancio Shipao, czyli Global Times, czyli tym tubie propagandy chińskiej. I oni myśleli, że to jest takie wspólne działanie dezinformacyjne rosyjsko-chińskie. No ale po jakimś czasie jednak rzeczywiście znaleźli tę wypowiedź i już wiedzieli, że to jest prawdziwe i wtedy tajwański MSZ wydał oświadczenie, takie dość dyplomatyczne doświadczenie, ale jego końcówka jest taka mocna, bo jest po prostu jest napisane, że Tajwan jest suwerennym i niepodległym państwem, że Tajwan będzie podkreślać to w społeczności międzynarodowej, taki przytyczek dla Polski, że trzeba Polsce, polskim władzom, a polskiemu ministrowi niestety to przypominać i że jeżeli chodzi o przyszłość Tajwanu, to tylko obywatele Tajwanu o tym będą decydować. Czy to będzie część czegoś, czy nie będzie część czegoś i że Chińska Republika Ludowa nigdy nie rządziła Tajwanem. Także ta końcówka była tutaj najmocniejsza, a ta cała reszta to była taka, jak mówię, dość dyplomatyczna, jak gdyby próba też podkreślenia, że wypowiedzi ministra Rała były też dobre rzeczy, bo on tam między innymi skrytykował Chiny za to, że stosują naciski na Litwę za to, że ta zawiera relacje z Tajwanem i że wyszła z tej formuły 17+1. A Tajwańczycy tłumaczą w tym oświadczeniu, że polski minister tak powiedział, bo tak naprawdę była to wypowiedź skierowana do krajów Unii Europejskiej, które teraz jak gdyby dokonują przeglądu swojej polityki wobec Chin, czy ona rzeczywiście im przynosi korzyści i nie. No i niektóre kraje sugerują, że będzie zmiana, że jest zmiana, tak jak Litwa i według Tajwańczyków tajwańskiego MSZ-u minister Rao po prostu powiedział tym krajom. Rzeczywiście Litwa na przykład wzywała kraje, inne kraje z formuły 17 plus 1, tym także Polskę, żeby z tej formuły wystąpić, więc tu było takie oficjalne oświadczenie ministra Rała, że na żadną zmianę Polski tutaj wobec polityki, wobec Chin nie należy liczyć, że Polska tę politykę, którą stosuje od wielu, wielu lat, właściwie no jedną politykę cały czas, przynoszącą nam nic więcej, tylko rosnący deficyt w handlu z Chinami i panoszącą się agenturę chińską, że tę politykę Polska będzie nadal kontynuowała. Znaczy, ja z tym się zgadzam. To na pewno była między innymi odpowiedź do Litwy. Być może wcześniej poruszono ten temat i Litwini się pytali też, jaki jest stosunek. Wiemy, że Litwa na arenie międzynarodowej zbuduje taki właśnie blok krajów, które będą na forum Unii Europejskiej dążyć do zmiany polityki całej Unii Europejskiej wobec Chin. I już mamy pierwsze efekty. Przygotowano taki raport, w którym między innymi jest wezwanie do zawarcia umowy inwestycyjnej z Tajwanem. Wiemy, że podobną umowę inwestycyjną chcieli z Chinami zawarzać Niemcy. Tam zmusili niemal wszystkie kraje do tego, żeby jak najszybciej to tutaj procedowały, ale potem no między innymi wydarzenia w Xinjiangu, w Hongkongu spowodowały, że na razie to odłożono. Więc no Litwa i kraje bałtyckie forsują podobną umowę wbrew Niemcom z Tajwanem i szukają właśnie tutaj sprzymierzeńców. No Polska, minister Rao jasno powiedział, że w Polsce tych sprzymierzeńców nie ma co szukać, więc to na pewno jest. Ale według mnie to była także wypowiedź skierowana do Chin. Minister Rao po prostu musiał tutaj zaraportować, żeby no tam pewna wyszło, jak wyszło, pewnie jakaś grupa rzeczywiście naciskała, żeby udało się i polskiej części i polskim dyplomatom, którzy pracowali tutaj w Polsce, i tajwańskim dyplomatom, którzy pracowali tu na Tajwanie i tajwańskim w Polsce, no jakoś załatwić wysyłkę tych szczepionek. No ale to tutaj pan minister uspokoił, że nie, my nadal będziemy słuchać was i podążać razem z wami, że on tutaj będzie stał na straży tej polityki. Także według mnie to jest odbiorcą tej wypowiedzi było dwóch odbiorców.
Krótko mówiąc, chcemy się poddawać Chinom, nawet jeśli by Unia Europejska odwróciła swój kurs i stanęła przeciwko komunistycznym Chinom, czy przynajmniej zaostrzyła ten kurs, co może się niedługo stać, a przynajmniej część krajów Unii Europejskiej. Ale powiedzmy jeszcze, pani redaktor, co to właściwie jest ta zasada jednych Chin, bo to hasło często się powtarza w kontekście relacji z Chinami i z Tajwanem. Prawie wszystkie kraje twierdzą, że tę zasadę akceptują jednych Chin, ale no, chyba zupełnie inaczej ją rozumieją.
Tak, znaczy no, wiemy, że no mamy dwa kraje, które mają w swojej oficjalnej nazwie słowo Chiny. Znaczy jest Republika Chińska na Tajwanie i jest Chińska Republika Ludowa, to ten państwo komunistyczne. Ta Republika Chińska na Tajwanie to nie jest coś, co Tajwańczycy, no to jest coś, co no, Tajwańczycy używają tą nazwę. Wiedzą, że utrzymanie status quo jest bezpieczniejsze dla wyspy niż dążenie do zmiany zupełnej nazwy, ale nawet jak spojrzycie państwo na paszport tajwański, to tam jest Republika Chińska w nawiasie Tajwan. Także no powoli jest już takie no, jednak przygotowywanie do tego, że być może nadejdzie taki czas, kiedy będzie można tę nazwę zmienić i rzeczywiście wyrzucić to chińskie z nazwy. I im więcej lat upływa, patrząc na to młode pokolenie, to oni są rzeczywiście na to gotowi. Oni się z Chinami już nie identyfikują. Jest jeszcze to pokolenie no starsze zupełnie, są jeszcze ludzie, którzy przyszli z Chiang Kai-shekiem, ale ich dzieci i nawet ich wnukowie niektórzy to jeszcze mogą mieć taki no, sentyment do tego i chcieli, żeby to była Republika Chińska, ale no, na Tajwanie to jest coraz mniejszy taki sentyment do tego. A więc mamy Republikę Chińską, Chińską Republikę Ludową. I teraz interpretacja takich krajów polityki jednych Chin, jak na przykład Stany Zjednoczone, i zresztą Tajwan też na to się zgadza, to jest, że każda ze stron, że i rzeczywiście istnieją jedne Chiny i Tajwan jest częścią tych jednych Chin, ale każda ze stron, co jest tymi Chinami, interpretuje inaczej. I tak, Tajwan to jest Republika, interpretuje, że to jest Republika Chińska, a Pekin interpretuje, że to jest Chińska Republika Ludowa. I tak Amerykanie to też odbierają. Więc kiedy oni mówią polityka jednych Chin, oczywiście Chińczycy od razu tutaj podają swoją definicję, ale Amerykanie mają zupełnie coś innego. Niestety, kiedy są kraje takie jak Polska, kiedy wiemy, że mówimy i polityka jednych Chin, to mamy na myśli chińską definicję, to znaczy istnieją tylko jedne Chiny, Chiny komunistyczne i Tajwan jest częścią komunistycznych Chin. A wiemy tak dlatego, że Polska wiele razy podpisywała różne dokumenty z Chinami, które nie dotyczyły w ogóle tej kwestii politycznej, a gdzieś tam musiał znajdować się punkt Polska uznaje, że, nie wiem, to była jakaś umowa kulturalna, sportowa i tak dalej. Gdzieś tam na końcu punkt Polska uznaje, że istnieją tylko jedne Chiny i Tajwan jest częścią Chin. Na przykład za premiera Millera były takie umowy podpisywane. Potem chyba nawet za PO to gdzieś tam wyrzucano. To nie mi się udało, to jakoś nie wiem, jak to teraz dokładnie wygląda. Raczej też chyba we wszystkich już umowach tego nie ma, ale widać, że pilnują Chińczycy, żebyśmy to podkreślali. Minister Rao tutaj stoi na straży. Także wiemy, że kiedy my mówimy o polityce chińskiej, to my niestety powtarzamy wersję Chin, że istnieją tylko i wyłącznie Chiny komunistyczne, istnieją tylko jedne Chiny, to są Chiny komunistyczne i Tajwan jest częścią tych Chin. Tajwan mówi, że nigdy częścią Chin komunistycznych nie był, Chiny komunistyczne nigdy nim nie rządziły.
A czy Tajwan nie chciałby już skończyć z tą fikcją, że tu istnieje jedno państwo, które tylko przejściowo, powiedzmy, nie obejmuje faktyczną jurysdykcją całego terenu, ale jakby prawnie obejmuje i całkiem się zadeklarować jako odrębne państwo od Chin komunistycznych?
Wielu Tajwańczyków by tak chciało. Partia rządząca, to jest uważana za partię proniepodległościową, ona też wielu polityków, jest sama nazwa, samo określenie proniepodległościowa. Oni uważają, że Tajwan jest Tajwanem, to jest niepodległe państwo, jest po prostu Tajwanem, żadnym chińskim państwem, tworem tutaj. Ale zdają sobie sprawę Tajwańczycy i ta obecna władza, zwłaszcza prezydent, uważa, że utrzymanie na razie status quo i nierobienie problemu z nazwy jest w tej chwili w interesie Tajwanu, że dużo ważniejsze jest poszerzanie kontaktów, relacji i uznania przez poszczególne państwa bez względu na to, jak Tajwan się nazywa. A dopiero w jakiejś tam kolejności załatwienie sprawy nazwy państwa. Być może gdyby w tej chwili Tajwan tę nazwę zmienił, reakcja Chin byłaby być może ostra, być może doszłoby do jakiegoś konfliktu, więc na razie tego ta obecna władza, obecna prezydent nie chce robić. Nie chce, żeby to było w tej chwili jakimś problemem. Uważa, że na przykład trzeba rozmawiać z państwami europejskimi. Wszędzie tam, gdzie są sygnały z państw europejskich, tak jak były z Litwy, że chcą zawierać kontakty, to je zawierać. To jest dużo ważniejsze. Dużo ważniejsze jest szukanie teraz przyjaciół, niż wywoływanie jakiegoś niepotrzebnego w tej chwili konfliktu. Ale zdecydowanie celem Tajwańczyków jest na pewno zmiana nazwy i za parę lat Tajwan na pewno będzie nazywał się Tajwanem czy Republiką Tajwańską.
No, komunistyczne Chiny jednak uważają, robią z tego problem i tak cały czas, nawet do tego stopnia, że kiedy się pojawia flaga Tajwanu, na przykład w tweetach, to zaraz państwa ją usuwają. I tak też zrobiła Polska. Domyślamy się, że z tego powodu usunięto tweet Ministerstwa Spraw Zagranicznych informujący właśnie o przekazaniu tej pomocy, prezentu 400 tysięcy szczepionek od Polski dla Tajwanu. Chociaż nie wstawiono tego tweeta ponownie, na przykład bez flagi Tajwanu. Wcześniej podobna sytuacja była w Stanach Zjednoczonych. Również ta już obecna administracja po podarowaniu szczepionek Tajwanowi wstawiła tweeta z flagą Tajwanu i został szybko usunięty. Potem się tłumaczono, że to był błąd i jak tylko to zobaczyli, to usunęli tweeta i sekretarz prasowa Jen Psaki stwierdziła, rzecznik prasowa stwierdziła, że Stany Zjednoczone są, wyznają tę politykę właśnie jednych Chin, o której przed chwilą mówiliśmy. Także no, Chiny bardzo jakoś tu pilnują tego i pewnie zakulisowo naciskają, żeby w ogóle takich nie traktować na arenie międzynarodowej Tajwanu jako państwa suwerennego.
To jest jedna z podstawowych zadań polityki zagranicznej. Całkowita eliminacja Tajwanu, wpływów Tajwanu, jakichś odniesień do jego państwowości. To jest, no, to jest coś, co z tym dyplomaci tajwańscy, to jest jedno z głównych zadań, które mają. Także no, na pewno są w momencie, kiedy pojawia się jakaś taka wypowiedź, tweet, jakiś tekst napisany, który sugerowałby właśnie suwerenność Tajwanu, no to już reakcja Chin jest tutaj różnymi kanałami bardzo mocna. No, to, że na przykład administracja Bidena tak zadziałała, nic dziwnego, no oni rzeczywiście są bardzo mięccy, ulegają Chinom prawie we wszystkim. Przypomnę, że Donald Trump, do którego ta polska administracja obecna tak bardzo wzdycha i na który uważa, że to był taki prawdziwy sojusznik, no Donald Trump to była osoba, która rozmawiała telefonicznie z prezydent Tsai Ing-wen, kiedy ta wygrała wybory i to była pierwsza od wielu dziesiątek lat taka rozmowa z obu przywódców obu państw, a zapytany dlaczego to zrobił, bo to gwałci politykę jednych Chin, odpowiedział, dlaczego ma nie rozmawiać z przywódcą państwa, który wydaje miliardy dolarów na zakup broni od Stanów Zjednoczonych. Także on nie miał z tym problemów, nie miał problemów, żeby zatwierdzać różnego rodzaju prawa, które podwyższały rangę Tajwanu w relacjach ze Stanami Zjednoczonymi. Nie miał problemu, żeby sprzedawać broń. Nie było to tak jak za Obamy, że nawet jak doszło już do zgody na to, to trwały miesiące, były przepychanki. Wiadomo, że tam Chiny między innymi odgrywały jakąś rolę w tym stopowaniu tego. Trump robił to bardzo szybko. Także no, słaba amerykańska administracja ulega Chińczykom bardzo łatwo. No i my dokładnie robimy to samo, co robi Biden, którego tak podobno krytykujemy. No jesteśmy dokładnie, nasze rządy dokładnie idą tą samą ścieżką. Wystarczyło, że jeden tweet, krytyka ze strony Chin i już cały tweet znika. Tajwańczycy zresztą jak zobaczyli ten tweet, to powiedzieli, że od razu na pewno będą naciski i rzeczywiście no, efekt jest taki. Ale Chińczycy chyba dokładnie wiedzą, że to z Polską to na pewno łatwo pójdzie. Pewnie z Bidenem też wiedzieli, że łatwo pójdzie. Z Trumpem to się bali. Nie wiedzieli, jaki będzie ostateczny wynik tego i raczej będzie nie taki, jaki oni zakładali. A myślę, że w przypadku Bidena i Polski o tym wiedzą. No sam, oni są przyzwyczajeni do tego, że polskim władzom, a zwłaszcza tej władzy mówią, co trzeba robić. No pamiętaj, państwo sami o tym wiecie. No, poparliście akcję, zorganizowaliście akcję poparcia dla Tajwanu, say yes, tutaj one say no to China i była już burza ze strony chińskiej i nasza placówka musiała, tłumaczyła się z tego. Ona się nie musiała tłumaczyć, ale tłumaczyła się z tego, co robi prywatna telewizja i idź pod prąd. No. Ja sama tego doświadczyłam, no, często krytykuję Chiny, no to Chińczycy nie chcieli, abym była na konferencji podczas wizyty prezydenta Xi Jinpinga, to mimo, że dostałam na akredytację, to jak Chińczycy zadzwonili i powiedzieli, że tej osoby sobie nie życzą, no to zostałam wykreślona i akredytację cofnięto. Także oni są przyzwyczajeni, oni wiedzą do kogo dzwonić, na kogo wpływać, żeby usuwać to, co niewygodne.
Też publicznie często bardzo ostro reagują na wszelkie przejawy uznawania Tajwanu. W zeszłym roku, kiedy Polska i USA organizowały konferencję ministerialną na rzecz wolności religii i przekonań, wtedy sekretarz stanu USA jeszcze Mike Pompeo i Zbigniew Rau otwierali te konferencje. Tam Mike Pompeo mówił, no była mowa oczywiście o Chinach i o prześladowaniach religijnych. I rzecznik MSZ-u chińskiego, Zhao Lijian, wtedy bardzo ostro mówił, że Tajwan jest nierozłączną częścią Chin. Zalecamy, by stosowne państwa przestrzegały zasady jednych Chin, szanowały chińską suwerenność, nie stwarzały sprzyjających warunków dla separatystycznych sił ruchu niepodległego Tajwanu i nie nawiązywały w żadnej formie oficjalnych kontaktów z władzami Tajwanu. i odwracały, czy odbijał piłeczkę, twierdząc, że sytuacja religijna w Stanach Zjednoczonych jest niedobra, bo tam według sondażu 75% amerykańskich muzułmanów ponoć doznało dyskryminacji na tle religijnym ze strony amerykańskiego społeczeństwa, co no, w ustach przedstawiciela reżimu, który muzułmanów zamyka w obozach w Xinjiangu, no to brzmi co najmniej groteskowo.
No tak, no to jest typowa narracja szukania grzechów po drugiej stronie, a u was biją murzynów, nie? Ale ta polityka czasem, ale teraz wiemy już, że te naciski chińskie mogą doprowadzić do tragedii, bo to właśnie te naciski chińskie spowodowały, że Światowa Organizacja Zdrowia miała informacje od Tajwanu jeszcze pod koniec 2019 roku, już pod koniec 2019 roku, że wirus, który rozwija się w Chinach, jest niebezpieczny i przenosi się z człowieka na człowieka. I nie przekazała tej informacji dalej dla wyniku nacisków chińskich. Forsowała jeszcze przez wiele tygodni chińską narrację, że to nie jest groźny wirus. No i mamy dziś pandemię i do dziś płacimy za to cenę. Do dziś umierają ludzie, w tym także Polacy. Polacy stracili życie, zdrowie i swój, wielu z nich biznes. I to jest wynikiem między innymi tej polityki uległości wobec nacisków chińskich.
Również wobec Czech Wang Yi, minister spraw zagranicznych, po wizycie przewodniczącego czeskiego Senatu mówił, że kwestionowanie zasady jednych Chin w kwestii Tajwanu oznacza uczynienie wroga z 1,4 miliarda Chińczyków i zapowiedział, że chiński rząd i naród nie będzie patrzeć bezczynnie na prowokacje przewodniczącego czeskiego Senatu i musi wymagać wysokiej ceny za ich krótkowzroczne zachowania i polityczne spekulacje. To było w sierpniu tego roku. Może tego się przestraszył minister nasz, Zbigniew Rau, tej jakiejś wysokiej ceny, ale jaką cenę my moglibyśmy zapłacić, gdybyśmy na przykład, no, nawet nie mówię, uznali Tajwan, czy tam swoją ambasadę otworzyli, no ale przynajmniej coś podobnego zrobili jak Litwini, że otworzyli biuro choćby z nazwą Tajwan.
Znaczy, my zmieniliśmy nazwę. To kiedyś było Warszawskie Biuro Handlowe, teraz jest biuro, Polskie Biuro w Tajpej, chyba tam jest słowo Tajpej, ale Polskie Biuro, także to już jest zmiana. Zresztą jesteśmy jednym z... A nie, to większość państw ma swoje. Także myśmy tu zrobili postęp. Z tego, co wiem, to nasze władze nie chcą się zgodzić na to, żeby tajwańskie biuro, które nazywa się właśnie Biuro Tajpej, tam zdaje się Kulturalno-Gospodarcze Biuro Tajpej, czy Tajpejskie Biuro Kulturalno-Gospodarcze, żeby używało słowa Tajwan. To na co zgodzili się Litwini właśnie. I stąd jest ten problem. No my się na to nie chcemy zgodzić. No co takiego by się stało, gdybyśmy tego Twittera nie usunęli? Tylko tyle, żebyśmy się chwalili właśnie cały czas tą pomocą i żebyśmy właśnie na cały świat o tym mówili. No co by się stało? No co, chińska agentura by do nas nie przyjechała? No okazałoby się, że przestaniemy handlować i w związku z tym ten deficyt nie będziemy na tym źle wychodzić i a może polskie przedsiębiorstwa zaczną szukać innych kontrahentów, a okaże się, że część polskiego przemysłu nie jest w ten sposób niszczona. No naprawdę nie ma takich rzeczy. Chiny nie są dziś na takim partnerem dla nas, że rzeczywiście powinniśmy się tak mocno ich bać. Gdyby to rzeczywiście było, no to już Niemcy są w dużo gorszej sytuacji. Oni rzeczywiście, no oni w styczniu tego roku wycofali się z kontraktu z Tajwanem na szczepionki Pfizera, zakupione przez państwo Tajwan. No teraz, kiedy to są prywatne firmy kupują, no to jak to udało się, ale tu potrzeba było zgody Chin i tak dalej. No ale w styczniu się wycofali z tego. No oni jeszcze coś tam mają do stracenia, ale my aż tak wiele nie mamy. To znaczy bardziej Chiny by tutaj straciły. No to jednak oni sprzedają nam na więcej. To nie oni jednak pają przez Polskę te pociągi. I wcale nie jest tak łatwo z dnia na dzień to wszystko przekierować. Więc no nie przesadzajmy, że my byśmy naprawdę stracili nawet przy tej prostej rzeczy, przy zachowaniu tego Twittera, bez opowieści pana ministra Rała o tym, że uznajemy politykę jednych Chin, a Tajwan jest częścią Chin. Bez takiego, no jednak poddańczego tłumaczenia się. No, to bardzo źle wygląda, jeżeli jednego dnia cofamy i dajemy pomoc, a za chwilkę potem cofamy e-mail o tym, tłumaczymy się Chińczykom. To naprawdę nie robi tak państwo, które chciałoby o sobie mówić, które mówi o sobie, że jest państwem suwerennym. Podobno na forum Unii Europejskiej tak bardzo tę suwerenność chce podkreślać. No, okazuje się, że w przypadku Chin, no to właśnie co chwilę pokazujemy, że my tak bardzo suwerenni to nie jesteśmy.
Wydaje się, że to powtarzający się motyw w polityce Prawa i Sprawiedliwości, bo już wielokrotnie robili krok w jedną stronę, a potem szybko się wycofywali, ale w kwestii pana ministra Rała wydaje się, że może to nie jest strach, ale wręcz jakieś zamiłowanie do Chin komunistycznych. Jeszcze jako wojewoda łódzki podczas spotkania z dziennikarzami wielu chińskich mediów dotyczącego tam strefy ekonomicznej mówił w 2016 roku: wielkość narodu można poznać po starożytności cywilizacji i po tym, jak ów naród radzi sobie z problemami codzienności. Nie mam wątpliwości, gościmy kwiat dziennikarstwa i przedstawicieli potężnego supermocarstwa. Kwiat dziennikarstwa, czyli komunistyczni dziennikarze z Chin. Także tak. Jak pani ocenia w ogóle, tak ogólnie już krótko, działalność ministra Rała?
Znaczy, ja też uważam, że to nie jest tylko strach i wyłącznie. Ja myślę, że to już kilka razy mówiłam u państwa, że według mnie w PiS-ie jest grupa polityków mocno prochińskich. Myśmy często mówili o pośle Suskim, o senatorze Czeleju, ale myślę, że w tej grupie także jest właśnie minister Rau. To jest prochiński polityk w Polsce i on tutaj jak gdyby swoimi działaniami pokazuje, że chce Polskę bardziej wciągnąć w współpracę z Chinami, a to się oznacza uzależnienie od tego komunistycznego reżimu. No to, co zrobił kilka tygodni temu, kilka miesięcy temu, kiedy pojechał do Chin i szukał jakichś gwarancji bezpieczeństwa, bo no to, o tym świadczył komunikat wydany po tej konferencji przez Chińczyków, no to nic większego potwierdzenia tutaj nie trzeba. Także mam wrażenie, że on ma taką wierzy w to, że no jeżeli nie Unia, jeżeli nie Stany Zjednoczone, to my mamy to trzecie wyjście. Tym wyjściem są właśnie Chiny. I to nie jest pokazywanie czegoś Amerykanom czy Unii Europejskiej, bo oni tego po prostu nie kupują. Oni nie uważają, że to będzie zguba dla Polski. To będzie wypisanie się Polski z jakiejkolwiek szansy na suwerenność i niezależność. Stanie się jednym z kolonii. Także to jest tłumaczenie tego Polakom, bo niektórzy potem tak to tłumaczą, że to jest jakaś taktyka polska, że my tu pokażemy, że no jak Amerykanie z nami nie będą współpracować, to my mamy inne wyjście. No to oczywiście to jest manipulacja. Czegoś takiego nie ma. Ale zdecydowanie to według mnie jest polityk prochiński, który chce wciągnąć w Polskę w krąg wpływów Pekinu.
Też bardzo popierał tę umowę inwestycyjną Unii Europejskiej z Chinami, przynajmniej w słowach. Powiedzmy może teraz, jak Chiny mogą wpływać na Polskę innymi drogami, nie tylko tu przez oficjalną politykę. Na przykład Politechnika Opolska ma niedługo rozpocząć kurs języka chińskiego dla studentów kierunku zarządzanie. Jak pisze Nowa Trybuna Opolska, tematyka zajęć będzie skoncentrowana na gospodarce i biznesie. Celem kursu jest przygotowanie absolwenta do współpracy z chińskimi przedsiębiorstwami. Ale to nie wszystko, ponieważ studenci dostaną możliwość na przykład wyjazdu na stypendium do Chin, roczne lub semestralne stypendium językowe w tym kraju. Czy to jest coś groźnego?
Tak, oczywiście. Znaczy to wiele razy, między innymi wywiad amerykański przestrzegał, że właśnie takie wyjazdy do Chin, no, to są momenty, kiedy Chińczycy szukają potencjalnych współpracowników, ludzi, którzy będą dla ich wywiadu pracować. Także tu trzeba być bardzo ostrożnym. Znaczy, ja nie chcę twierdzić, że każdy, kto wyjeżdża, to skończy jako agent, ale tutaj no, jest to ogromne zagrożenie i było takich przypadków bardzo wiele. Znaczy, dziwne jest w ogóle, że my teraz cały czas mówimy, otwieramy nawet specjalne studia na kierunek chiński, podczas gdy są Indie, jest wiele innych, jest Japonia, jest Korea Południowa. Myśmy tak się uparli na te Chiny, które widzimy, w tym się no, trochę ten nowy jedwabny lat. Tak, no, trochę ten jedwabny szlak sypie. Sytuacja gospodarcza wcale, po tym pokazują ostatnie dane i to oficjalne dane chińskie, wcale nie są takie dobre. Cały czas jest tam pandemia, a my cały czas no, jakoś mamy, my mamy z roku na rok coraz większy deficyt, ale za wszelką cenę no, wmawia się Polakom, że stamtąd to będą jakieś kokosy i trzeba otwierać kolejny wydział. I ja mam wrażenie, że jest jakaś grupa ludzi, która na tych studiach po prostu zarabia. Chińczycy im pewnie za to płacą. I tak to tak w innych krajach wyglądało i tak to wygląda. No to oczywiście tutaj zawsze w takich przypadkach, tak to jest w przypadku też polityki opolskiej, musi być zamieszany Instytut Konfucjusza, no bo relacje Instytutu Konfucjusza, działalność Instytutu Konfucjusza na Politechnice Opolskiej, no to jest tutaj taka bardzo znana. Zresztą wiemy, że osobą, która pomogła w powstaniu i wychwalała tę ideę powstania Instytutu Konfucjusza, była wieloletnia kierownik działu promocji i kultury Politechniki Opolskiej, Krystyna Duda, która jest stryjenką obecnego prezydenta Polski Andrzeja Dudy. To ona właśnie tak mocno celebrowała otwarcie w 2008 roku na Politechnice Opolskiej Instytut Konfucjusza i sprawiła, że w tej celebracji wziął udział ówczesny podsekretarz stanu Kancelarii Prezydenta Lecha Kaczyńskiego Andrzej Duda. Więc te relacje rodziny Dudów no, z Chińczykami zaczynają się no, właśnie między innymi od Instytutów Konfucjusza. I ten dziś Instytut Konfucjusza no, na pewno stoi właśnie za otwieraniem takich kolejnych studiów. To jest praca, no, będzie to zadaniem tam ludzi z Instytutu Konfucjusza, no, będzie praca nad tymi młodymi ludźmi, nad zmianą ich poglądów, myślenia, kształtowaniem ich poglądu na temat Chin. A być może no, szukania też takich, którzy w przyszłości będą mogli się przydać no, właśnie do zdobywania informacji. Także to niebezpieczeństwo przy rozwijaniu takich kontaktów jest bardzo duże. Jak mówię, nie dziwię się, że to ma miejsce na Politechnice Opolskiej, bo wspomniałam, że tutaj nad tym no, była praca już przed wiele lat. Poza tym, że w tej chwili sytuacja gospodarcza Chin nie jest dobra, poza tym, że nasze relacje gospodarcze nie są dobre i o tym nawet wspomniał w spotkaniu ze stroną litewską minister Rau, że my trochę nie jesteśmy niezadowoleni z tej współpracy, no nie zrobimy takiego kroku odważnego jak Litwa, że po prostu trzaśniemy drzwiami i poszukamy gdzie indziej kontaktów, które rzeczywiście zaczną przynosić, no ale wyrazimy trochę swoje niezadowolenie. Ale do tego wszystkiego jeszcze dochodzi to, co się dzieje z edukacją w Chinach w tej chwili. Mamy ogromną indoktrynizację, ogromne wpływy, poddanie młodych ludzi wpływom komunistycznych. Od podstawówki, od tego roku są specjalne kursy, między innymi myśli Xi Jinpinga o chińskim socjalizmie w nowej erze. To dzieci, małe dzieci to mają studiować i na każdym szczeblu, szkoły średnie, uniwersytety, oni muszą myśli Xi Jinpinga i Marksa, interpretację Marksa według Xi Jinpinga. Wszystko to muszą teraz studiować, więc no, myślcie sobie państwo, za kilka lat ci ludzie wyjdą z uczelni albo w trakcie studiów będą przyjeżdżać do Polski, albo my będziemy do niej jeździć i będziemy wymianę z takimi ludźmi, no w czym my się będziemy wymieniać? Oczywiście ci ludzie w jakimś stopniu pewnie potrzebują pomocy. Tu kiedy Tajwan otwierał się na studia dla Chińczyków, no to była taka dyskusja, czy to jest zagrożenie, czy to zrobić. No potem po kilku latach stwierdzili, że jednak zagrożenie jest, bo były przypadki, że przyjeżdżali naukowcy, ludzie, którzy mieli robić doktorat na przykład na Tajwanie, okazało się, że tak naprawdę zajmują się budowaniem siatki szpiegowskiej. Ale byli też tacy, którym to zmieniło życie, bo oni rzeczywiście wtedy zobaczyli, czym jest Tajwan, czym jest wolność. Ich życie zaczęło się wtedy zmieniać. No więc no, jest ta dobra i ta zła strona, ale Tajwan zdaje sobie sprawę z tego zagrożenia. Ich służby zdają sobie zagrożenia i paru tych szpiegów wyłapali. No my niestety jesteśmy w tym temacie bardzo kiepscy. No to, że złapaliśmy szpiega z Huawei, no to nie jest też taka nasza zasługa, tylko to Amerykanie pomogli. A tych szpiegów, co przyjeżdżali ze Szwecji, bo tam zdaje się nie był tylko jeden był działający w społeczności tybetańskiej, a drugi w społeczności Ujgurów, no to o tym nawet nie wspomniano u nas. Oni nawet o tym nie wiedzieli, że on przyjeżdżał do Polski raportować. Także no, nawiązywanie jakiejś współpracy naukowej z Chinami szczególnej, no naprawdę, zwłaszcza w tej momencie, kiedy odbywa się tak silna indoktrynacja komunistyczna w tym państwie, gdzie ci ludzie przechodzą prawdziwe pranie mózgów, jest naprawdę bez sensu w tej chwili. Dlaczego nie nastawiamy się na to, aby na relacje z Tajwanem, właśnie zachęcamy studentów, że przyjeżdżają. Oni przyjeżdżają, ale dlaczego u nas muszą być koniecznie tylko i wyłącznie instytuty Konfucjusza? Znaczy w ogóle ich nie powinno być. Coraz więcej krajów z nich ze współpracy z instytutami Konfucjusza rezygnuje, a powoli uczelnie amerykańskie zaczynają zwracać się do strony tajwańskiej, aby pomogła właśnie w tej zmianie. To znaczy, jeżeli wyjdą lektorzy z instytutów Konfucjusza, no to by właśnie tutaj liczą na pomoc Tajwańczyków, żeby przysyłali swoich własnych lektorów, no bo nie widzą tutaj zagrożenia właśnie takiego, że to będą ludzie, którzy przeszli jakieś tam kursy szpiegowskie, które otrzymali jakieś zadanie do wykonania, inwigilacji swojej własnej społeczności, czy właśnie tej kadry akademickiej, albo prowadzenia działań, które będą zagrożeniem dla swobody wypowiedzi na danych uniwersytetach. Także no, na każdym polu w tej chwili patrząc, czy to gospodarczo, czy to właśnie tego, co się dzieje w kwestiach akademickich w Chinach, no to Chiny to nie powinien być kierunek, którym naciskamy na rozwój relacji na tym szczeblu akademickim. Ale Chiny oczywiście na takie relacje bardzo liczą, bo wiedząc, że oferując stypendia, oferując zaproszenia na różnego rodzaju konferencje czy wykłady, oni tak naprawdę stwarzają sobie ludzi, którzy w przyszłości będą sprzedawać ich narrację. Kilka dni temu ukazał się w National Pulse taki artykuł przedstawiający właśnie działalność jednej z takich pań naukowiec w Stanach Zjednoczonych. To jest kobieta, która pracuje w Departamencie Nauk Politycznych na Katolickim Uniwersytecie Villanova w Pensylwanii. I ta pani właśnie tak jest urabiana przez Chiny. Chińczycy od lat oferują jej stypendia, wykłady, zaprosili ją nawet na wykłady do Centralnej Szkoły Partyjnej. To jest taka instytucja, której celem jest kształcenie komunistycznych kadr przywódców, więc jeżeli oni zapraszają kogoś z obcokrajowców, no to już wiedzą, że to jest osoba sprawdzona. Ona na pewno będzie już odgrywać taką rolę, jaką oni jej wyznaczą, i ona rzeczywiście odgrywa tę rolę. Ona w tej chwili na przykład prowadzi ostrą kampanię przeciwko tej teorii, że wirus pochodzi z chińskiego laboratorium. Atakuje tych, którzy tak twierdzą, pisze artykuły. Niestety zachodnie publikacje oddają jej swoje łamy, między innymi Foreign Policy. Ona napisała taki duży artykuł, właśnie nazwała te teorie, że ten wirus może pochodzić z laboratorium jako niebezpieczny. Ona właśnie mówi, że to są teorie spiskowe, że odwracają uwagę od prawdziwych problemów. To jest jej zadanie. Ona pisze takie artykuły, a potem jest zapraszana przez chińskie media, które mówią, no widzicie, nawet na Zachodzie są ludzie, którzy twierdzą, że to, co mówi Trump, to jest, czy tam telewizja idź pod prąd, że ten wirus uciekł z laboratorium, to jest, ona nawet, to są tacy ludzie na Zachodzie zdrowomyślący, którzy mówią, że to jest nieprawda. No ale to jest właśnie osoba, nad którą pracowano, nad którą trzeba było zaprosić kilka razy na stypendia, trzeba było ją tam wesprzeć i tak dalej. Dlatego też te kontakty są bardzo niebezpieczne.
Mówiliśmy o kontaktach tych naukowych. Są też kontakty gospodarcze. Opisywaliśmy, omawialiśmy, czy też sprawę kolei i współpracy polskiej firmy z chińską firmą kolejową. Artykuł na stronie Idź pod prąd, polsko-chiński romans z koleją w tle. I po tych naszych dociekaniach faktycznie odezwał się prezes tejże firmy, prezes zarządu Cegielski Fabryka Pojazdów Szynowych Krzysztof Laskowski, udzielił wywiadu portalowi rynekkolejowy.pl właśnie w sprawie tej współpracy z firmą CRRC Datong, ale nie pytano tam o jakieś związki z komunistami, czy z partią, czy o skandale korupcyjne związane z tą firmą, a tylko no, o to, na czym będzie polegać współpraca, i mówił prezes, że chcą ją jeszcze rozwijać o inne obszary niż produkcja lokomotyw. No ale jakaś reakcja jednak wywołaliśmy.
Tak, myślę, że rzeczywiście ktoś zauważył, że coś jest nie tak. Więc trzeba od razu przygotować grunt, żeby pokazać, że to jest bardzo przyszłościowa współpraca, że my budujemy coś i będziemy budować. Tylko że potem się okazuje, że to budują Chińczycy, a potem okazuje się, że pewnie podsłuchują i wszystkie informacje idą do Chin, bo tak między innymi to zrozumieli Amerykanie. Administracja Trumpa zakazała kupowania sprzętu tej firmy, firmom amerykańskim transportowym, dlatego że odkryli, że oni tam po prostu w tym sprzęcie umieszczają złośliwe oprogramowanie. I może się tak zdarzyć, na przykład w takim pociągu, w metrze sobie usiądzie jakiś urzędnik Pentagonu czy Białego Domu, a tutaj jakaś i on jest cały czas inwigilowany i wiadomo, co on robi, może co czyta, jakiś dokument i tak dalej. W związku z tym wyszedł zakaz. No nam, jak widać, i firmie Cegielski i rządowi, bo to jest przecież firma, która należy do państwa, zupełnie to nie przeszkadza, że to jest firma, która no, oskarżana, która stosuje takie taktyki, która w tym współpracuje między innymi z firmą Huawei, która jest wymieniana oficjalnie w chińskich dokumentach jako bardzo ważne narzędzie chińskiej strategii fuzji wojskowo-cywilnej. To jest taka strategia, która zakłada, że poprzez firmy chińskie, określane jako prywatne, a wiadomo, że pod kontrolą władz, komunistyczne, poprzez te firmy partia komunistyczna ma dostęp do specjalistycznej wiedzy, zaawansowanych technologii i to ma wspomóc chińską armię w jej strategii ekspansji na świat. Ta strategia fuzji wojskowo-cywilnej została wspomniana w ostatnim raporcie przygotowanym przez NATO. Raporcie, który jak gdyby mówił o tym, jakie są wyzwania przed NATO i co NATO powinno zrobić, aby wzmocnić sojusz. I jako jedno zadanie dla NATO wymieniono opracowanie planu, który będzie przeciwdziałał chińskiej strategii fuzji wojskowo-cywilnej. Czyli rozumiecie państwo, NATO mówi, że my musimy przeciwdziałać tej strategii, nie dlatego, że ona jest dla nas dobra, tylko dlatego, że jest po prostu niebezpieczna. Czyli każda firma, każde ciało, organizacja, grupa, która bierze udział w tej strategii, jest dla NATO niebezpieczna. Polska jest członkiem NATO i jednocześnie zaprasza do siebie, i to nie jakaś prywatna firma, tylko państwowa firma, zaprasza do współpracy firmę, która jest ważnym elementem tej niebezpiecznej chińskiej strategii. Już pomijam inny argument, że nie powinniśmy z tą firmą współpracować, że jest to firma, która jest wymieniana wśród firm, które odnoszą korzyści z pracy Ujgurów w obozach koncentracyjnych. To już jest taki, no, to już podejrzewam, że do tych biznesmenów na państwowych spółkach to zupełnie nie trafia, ale właśnie ta firma także z tego czerpie korzyści. Czyli firma, która jest wymieniana jako zagrożenie, jako firma, która czerpie korzyści z niewolniczej pracy, naszym władzom okazuje się to zupełnie nie przeszkadza. Bo gdyby to jeszcze zrobiła firma prywatna, no być może nie uzyskała informacji, no wywiad do niej nie dotarł. Ale tutaj mamy cały aparat, państwo może zatrudnić, żeby wiedzieć, z kim mamy do czynienia. Więc nie wierzę, że tego nie zrobili, a jednak się na to zgodzili.
Także wspomniana przez panią firma Huawei, no oczywiście w Polsce szeroko rozpowszechniona i tu cały czas starająca się, by też budować tę nowoczesną sieć 5G. Przedstawiciele tej firmy są gośćmi na forum ekonomicznym w Karpaczu, rozpoczętym wczoraj, i tam mówią o społecznej odpowiedzialności biznesu. Zobaczmy fragment wypowiedzi pani Alicji Tatarczuk, CSR Manager Huawei Polska.
Uważam, że wielkie marki, zwłaszcza wielkie korporacje, mają pewien obowiązek wprowadzania do debaty ważnych tematów społecznych i też pokazywania różnorodności społeczeństwa. Ja uważam, że to jest pewien obowiązek nas, dużych marek, tak jak my Huawei wprowadzamy, czy gdzieś promujemy mocno temat akceptacji dla różnorodności i przeciwdziałania wykluczeniom przy pomocy technologii. To jest dla nas autentyczne, dlatego że my jesteśmy marką technologiczną, w technologiach jesteśmy mocni i my zaprzęgamy te technologie do przeciwdziałania wykluczeniom wszelkiego typu. Na przykład wspieramy osoby z niepełnosprawnościami. Ta odpowiedzialność, która jest wpisana jakby w strategię w ogóle rozwoju firmy. Na przykład to, że my jako Huawei zaczęliśmy stosować tusz sojowy, który jest ekologiczny, gdzieś tam do nadruków na opakowaniach.
Jak pani redaktor ocenia społeczną odpowiedzialność firmy Huawei, promowanie różnorodności?
No, bardzo się wzruszyłam, bo mamy firmę, która tworzy system inwigilacji w Xinjiangu, gdzie są obozy koncentracyjne. Firmę, która jest zagrożeniem dla bezpieczeństwa narodowego większości wolnych państw, w tym także Polski, bo jest gałęzią chińskiej armii ludowo-wyzwoleńczej. Ale w sumie uspokoiła mnie ta pani, bo stosują tusz sojowy, także myślę, że tu wszystkie te moje obawy co do jakichś zagrożeń zostały rozwiane. Dziwi mnie, powiem szczerze, ta dziennikarka, która zadała pytanie co prawda o Ujgurów w kontekście firmy Adidas chyba i Nike, a nie wspomniała, że dokładnie pani, która naprzeciwko niej siedzi, jest reprezentantką firmy, która te obozy koncentracyjne dla Ujgurów buduje. Także no widać, że to całe forum to jest jakaś jedna wielka hipokryzja, no bo oni zapraszają na rozmowę o odpowiedzialności społecznej firmy, no która tej odpowiedzialności zupełnie nie ma. Ta pani przedstawicielka mówi, że oni szanują różnorodność, że oni są przeciwko wykluczeniom, no to porozmawiajmy o Ujgurach tylko i wyłącznie, prawda? I dziennikarka takich pytań zupełnie nie zadaje. Także to jest no, bardzo smutne, że coś takiego ma miejsce. My się tutaj oburzamy, że zaproszono jakiegoś białoruskiego kagiebistę. No rzeczywiście, jak to miało mieć miejsce, ale ja zadaję pytanie, jak to jest możliwe, że komercyjnym partnerem forum, bo Huawei jest komercyjnym partnerem forum, jest firma, która jest zagrożeniem dla bezpieczeństwa naszego państwa. Dodatkowo jest to firma, która współpracuje z reżimem chińskim w najbardziej okrutny możliwy sposób. Jest częścią tego aparatu represji, w którym istnieją obozy koncentracyjne.
Co ciekawe, właśnie dziennikarka wspomniała o Ujgurach, ale nie wymagała odpowiedzi od przedstawicielki Huawei. Odpowiedział drugi gość, tylko coś na ten temat ogólnie o odpowiedzialnościach społecznych różnych marek. W Danii na przykład wicerzecznik właśnie Huawei, Tommy Cwiki, po ukazaniu się informacji o tym, że Huawei opatentował system do rozpoznawania twarzy rozpoznający Ujgurów w tłumie, zrezygnował. Powiedział, że nie mógłby patrzeć w lustro, gdyby został w tej firmie. Więc no, trochę inaczej rozumiał tę odpowiedzialność społeczną biznesu. Jeszcze ostatni fragment, również gościem jest przedstawiciel Huawei, gościem Forum Ekonomicznego Ryszard Chorodyński, ale puścimy fragment jego wypowiedzi z zeszłego roku dotyczący prawa, które miało wejść, dotyczącego tej technologii 5G, czy w ogóle technologii. Tam miały być zapisane między innymi kryterium, by państwo, z którego pochodzi technologia, przestrzegało praw człowieka. Oto jak się do tego odniósł przedstawiciel Huawei Polska.
Jednym na przykład z kryteriów jest to, czy kraj, z którego pochodzi dostawca, przestrzega praw człowieka. Czyli jest to kryterium, no, które wydaje mi się wszyscy możemy ocenić. Jest absolutnie związane z cyberbezpieczeństwem, nawet chyba nie do końca z bezpieczeństwem. Jest to kryterium niemierzalne, mało obiektywne i nietransparentne. Dlaczego zastanawiamy się, jakie jest prawo w kraju pochodzenia dostawcy, skoro przykładowo moja firma, czy Huawei Polska, czy według polskiego prawa, tak? Jakie polskie prawo jest, no my w Polsce generalnie wiemy i chyba nie powinno nas interesować, jakie jest prawo w innym kraju, tak? To jest pierwsza sprawa.
Dyrektor do spraw strategii i komunikacji w Huawei Polska twierdzi, że nieważne są prawa człowieka, bo to jest w ogóle kryterium, które jest nieistotne w cyberbezpieczeństwie. Jeszcze proszę na koniec o komentarz do tej wypowiedzi.
To nie ma nic wspólnego z bezpieczeństwem. No tak, oczywiście, znaczy, no widać, że ten pan już jest po specjalnych kursach i wie, jak trzeba mówić. No też mówienie, że Chiny to one tak idą do innego kraju i szczególnie przejmują się prawem tego kraju, to też jest naiwność, no bo jednak prowadzenie działalności inwigilacyjnej, wywiadowczej na niekorzyść danego kraju, no to nie jest i zgodne z bezpieczeństwem działanie na rzecz bezpieczeństwa w danym kraju nie jest zgodne z prawem. I widzimy, że w wielu działaniach, także od tego zaczęliśmy nasz program, te wpływy, naciski Chińczyków, jakie stosują, no to też są często nawoływanie do działań, które są niezgodne z prawem. Także mówienie, że Chiny to jest taki kraj, no, że oni mają tam swoje jakieś prawa, ale oni do nas przychodzą i zupełnie stosują się z naszymi zasadami i nasze prawa, kiedy wiemy, że mamy do czynienia z firmą, która wszystkie informacje, jakie otrzyma, przesyła do Pekinu, do partii komunistycznej. I że wielu ekspertów mówi, że w siedzibie, głównej siedzibie Huawei mieści się po prostu zwykła agencja wywiadowcza. Huawei jest elementem systemu wywiadu, jest elementem, ważnym narzędziem działań chińskiej armii ludowo-wyzwoleńczej. Więc no, mówienie, że my tego nie musimy brać pod uwagę, jest czymś, co jest wielkim zagrożeniem dla polskiego bezpieczeństwa. Ale no, ten człowiek został wynajęty do tego, żeby tak mówić. No, pytaniem jest, co my robimy, żeby ta firma nie miała pola do działania. No, my zapraszamy ją jako komercyjnego partnera na forum na przykład. My do tej pory nie podjęliśmy decyzji, czy Huawei będzie budował 5G. No, nie mamy żadnej reakcji, a Chińczycy zawsze... Takie zachowanie, brak reakcji, odbierają jako akceptację ich działań i wiedzą, że mogą robić więcej.
Dziękuję pani redaktor za te komentarze. No, takich rzeczy trudno usłyszeć w innych mediach, choć ostatnio na przykład media narodowe zauważyły pani wypowiedź z ostatniego programu i zacytowały, jak widziałem.
Przez przypadek trafiłam, więc nawet podałam, bo okazało się, że oglądają nas, także pozdrawiamy. Trochę prawdy o Chinach, ale powiem państwu, że nawet ta kwestia tej wypowiedzi ministra Rała, no przecież on, no zaraz po tym, jak ona się wydarzyła, to tylko i wyłącznie telewizja Idź Pod Prąd ją komentowała. Ja akurat tego dnia miałam inne sprawy, ale państwo do mnie dzwonili, pisali, mówili, no trzeba coś powiedzieć, no więc wystąpiłam na kilka minut, ale żeby powiedzieć, więc widzicie państwo, jak tutaj jest ważne w tej telewizji, jest ważne, żeby informować Polaków o istotnych tematach. Ja wczoraj rozmawiałam z jednym z polskich dziennikarzy pracującym w dużym medium i on powiedział, no ale wiesz co, właściwie no to ty jedna zwróciłaś uwagę na ten temat tej wypowiedzi. Wszyscy to słyszeli, bo rzeczywiście to rano szło w polskiej telewizji, bo mój tato mi na to zwrócił uwagę, napisał do mnie właśnie, że była taka wypowiedź, więc wszyscy to słyszeli, ale ty jedna zwróciłaś, no właśnie, jakie są konsekwencje, jak ona jest niebezpieczna. No więc widzicie państwo, jak to informowanie Polaków wygląda. Jakiś palant lata przy granicy z reklamówką, no to przez kilka dni o tym mówią. No oczywiście to jest tragiczne, że coś takiego ma miejsce, ale no to urasta do rangi jakiegoś ważnego wydarzenia w Polsce, którym wszyscy Polacy muszą się interesować. A kiedy mamy wypowiedź ministra, która jest nie, wbrew interesowi polskiemu, no to wszyscy na ten temat milczą. Poza telewizją Idź Pod Prąd. No i wczoraj mogłam powiedzieć o tym w polskim radiu. Zobaczymy, czy jeszcze wystąpię. No okazało się, że także no, ten temat podjęły media narodowe. Także no, mimo wszystko warto
powoli,
jednak.
Powoli się tak to przebija gdzieś. Zachęcamy naszych widzów do wspierania telewizji Idź Pod Prąd. Co miesiąc liczymy na przynajmniej 1000 wpłat od różnych osób dowolnej wysokości. Taki mamy cel. Finansowe wsparcie można przekazać przez PayPal, DotPay, także za pomocą Blika. Szczegóły na stronie idźpodprąd.pl/wsparcie. Dziś o 18:00, Którędy do nieba. Po programie Pomyśl dziś pastora Chojeckiego, ksiądz Wycliffe przeciw oszustwom Rzymu oraz kartka z kalendarza Piotra Setkowicza. A jeszcze co do tych informowania o tym, co się dzieje, to no tu ministerstwo nie zdaje egzaminu, bo jakoś nagrania z tamtej konferencji nie nie udostępnia, co na przykład ministerstwa innych krajów, wszystkie konferencje wstawiają na swoich stronach. No tu nasze Ministerstwo Spraw Zagranicznych niezbyt chętnie się dzieli informacjami, bardzo zdawkowe tylko relacje tekstowe zwykle zamieszcza z takich wydarzeń. No trudno, ale jednak gdzieś to wszystko da się usłyszeć. Dziękuję pani redaktor Hanna Shen z Tajwanu.
Też dziękuję bardzo i do usłyszenia, do zobaczenia.
Do zobaczenia. Zapraszam na Pomyśl dziś pastora Chojeckiego, kartkę z kalendarza i na 18 na Którędy do nieba. Do zobaczenia.
Ksiądz Wycliffe ponad 600 lat temu, 150 lat przed Lutrem, czyli długo, zaatakował system rzymski, który zastąpił żywą wiarę w Jezusa Chrystusa, zastąpił osobisty kontakt ze Słowem Boga swoimi dogmatami, swoimi bullami, swoimi ustawami oraz twierdzeniem, że papież jest zastępcą Chrystusa na ziemi. Oto celne słowa księdza Wycliffe'a, który zaatakował te katolickie kłamstwa. Bóg nie mieszka w ustawach, czyli w dogmatach i tak dalej. On mieszka w sercu. Nie jest głową jakiejś kliki. Tak nazywa biskupów i papieża w Rzymie. Nie jest głową jakiejś kliki. On jest głową prawdziwego Kościoła. A prawdziwy Kościół to nie jest hierarchia, to nie są budynki, to nie jest centrala w Rzymie. Prawdziwy Kościół Jezusa Chrystusa to są ci, którzy zawołali do Niego, prosząc w pokorze o zbawienie. Jezus, zbaw mnie, bo jestem grzesznikiem, który idę do piekła. Zbaw mnie i daj mi moc do rozprawienia się z grzechem w moim życiu. Jeśli szczerze zawołałeś do Jezusa Chrystusa, Boga Wszechmogącego, tego, który umarł za ciebie na krzyżu Golgoty, należysz do Jezusa, należysz do Jego Kościoła. Nie papież jest Jego głową. Sam Jezus Chrystus, żywy, zmartwychwstały, żyjący w Twoim, moim sercu.
września 1968 roku na nieistniejącym już stadionie dziesięciolecia w Warszawie podczas uroczystych dożynek oblał się rozpuszczalnikiem i podpalił mieszkaniec Przemyśla Ryszard Siwiec. Samo spalenie było formą jego protestu przeciwko interwencji wojsk Układu Warszawskiego, w tym wojsk polskich w Czechosłowacji, i przeciwko obojętności, z jaką naród polski odniósł się do tej agresji. Przedostał się do sektora stadionu, z którego najlepiej mogli go widzieć dygnitarze partyjni i państwowi znajdujący się na trybunie honorowej, w tym pierwszy sekretarz Władysław Gomułka i premier Józef Cyrankiewicz. Najpierw rozrzucił przygotowane przez siebie ulotki, następnie oblał się płynem i podpalił. Płonąc krzyczał: nie ratujcie mnie, zobaczcie co mam w teczce. Były tam ulotki, których nie zdążył rozrzucić. Został przewieziony do szpitala praskiego, gdzie zmarł po 4 dniach. Na stadionie było około 100 tysięcy widzów, w tym dyplomaci. Ryszard Siwiec przed wojną studiował filozofię na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie. Podczas wojny należał do Armii Krajowej. Po wojnie odrzucił propozycję, by zostać nauczycielem historii, mówiąc, że nie będzie uczył głupstw. Pracował jako księgowy w spółdzielczej wytwórni win. Przez wiele lat pisał na maszynie i rozpowszechniał ulotki o treści antykomunistycznej. Podpisywał je Jan Polak. Był gorliwym katolikiem. Często przychodził do kurii biskupiej w Przemyślu. Przed samobójstwem miał zamiar się wyspowiadać. Rozpowszechniono pogłoskę, że przyczyną samobójstwa była choroba psychiczna i alkoholizm. Motywy swojego czynu Ryszard Siwiec wyjaśnił w liście do żony i w manifestie, który nagrał na magnetofonie, ale zostały one przejęte przez Służbę Bezpieczeństwa. Ujawniono je dopiero w 1991 roku. Mówił m.in. usłyszcie mój krzyk, opamiętajcie się, jeszcze nie jest za późno.